Drodzy Państwo, gościem Radia Maria w audycji Aktualności Dnia jest pan poseł Stanisław Piotrowicz. Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, ojcu, szczęść Boże Państwu.
Pan, panie pośle, ma doświadczenie prokuratorskie. Chciałem zapytać o sprawę IPN-u, bo niedawno czytałem, też dzisiaj nawet w nocy udało mi się rozmawiać trochę z ludźmi. Artykuł w tygodniku Idziemy. IPN na bruk ze znakiem zapytania, bo budynek przy Towarowej 28 w Warszawie, w którym znajduje się główna siedziba IPN-u, został sprzedany prywatnej spółce należącej do grupy Schańska. Co oznacza to dla IPN-u? Wiem, że dzisiaj też w tym wstępnym porządku obrad posiedzenia Sejmu uwzględniono informację prezesa Instytutu Pamięci Narodowej o działalności IPN za 2011 rok, a Prawo i Sprawiedliwość chce, aby w sprawie IPN głos w Sejmie zabrał premier Donald Tusk. Chodzi o przedstawienie przez premiera informacji o sytuacji w instytucie w związku ze sprzedażą budynku, w którym mieści się centrala IPN.
No tak, myślę, że warto podkreślić, że od wielu już lat Instytut Pamięci Narodowej jest przedmiotem i obiektem wielkiej nagonki ze strony ku lewicowo-liberalnych. Przejawia się chociażby to w tym, że na przestrzeni minionych lat, ostatnich kilku lat, co najmniej pięciu, budżet Instytutu Pamięci Narodowej z roku na rok był drastycznie obcinany. Dziś przyszedł czas na to, żeby, jak sądzę, definitywnie rozprawić się z Instytutem Pamięci Narodowej, ale uczynić to w takiej bardzo miękkiej, zakamuflowanej formie. Oto nagle wyłoniły się problemy. No, budynek, w którym znajdował się Instytut Pamięci Narodowej, został sprzedany. No, można by było powiedzieć, rząd nie miał na to wpływu. No, kryzys jest, nie ma też pieniędzy, ale jest na tyle zapobiegliwy, że szuka nowego miejsca dla tej placówki. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że to właśnie ten budynek, w którym w tej chwili mieści się na ulicy Towarowej Instytut Pamięci Narodowej, był we władaniu rządu. Należał do Skarbu Państwa. Został sprywatyzowany, a więc Skarb Państwa pozbył się tego budynku. Trzeba podkreślić, że zanim się to stało, to wpompowano w ten budynek dla potrzeb funkcjonowania Instytutu Pamięci Narodowej kilkanaście milionów złotych.
Około 17
wtedy,
milionów.
Około 17, a więc wtedy, kiedy on był jeszcze we władaniu Skarbu Państwa. Pokazuje to zresztą dosyć charakterystyczną cechę. W Polsce inwestuje się, czy to w jakieś przedsiębiorstwa, czy w jakieś obiekty po to, żeby się potem ich szybko pozbyć. No, tak żaden gospodarz nie postępuje. Tak też stało się w tym przypadku. Zainwestowano w budynek 17 milionów złotych, po czym sprywatyzowano i wtedy, kiedy właściciele, nowi właściciele po latach proponowali, ażeby Instytut Pamięci Narodowej odkupił od nich budynek, rząd nie znalazł na to pieniędzy. Paradoks jeszcze polega na tym, że nie tylko, że rząd nie znalazł pieniędzy, ale w ślad za tym nowi właściciele grożą wystąpieniem z pozwem przeciwko Skarbowi Państwa o wypłaty, jeżeli dobrze pamiętam, około 40 paru milionów złotych, a to z tytułem rekompensaty za to, że przez ileś lat IPN korzystał z ich majątku. To pokazuje, jak się w Polsce gospodaruje, ale to jest jeszcze też szerszy problem. Otóż można powiedzieć, że mamy do czynienia z bezdomnym państwem. Mianowicie jest kilka, można powiedzieć nawet wiele siedzib urzędów państwowych, które nie mają własnych obiektów, tylko wynajmują od różnych osób czasami fizycznych, od rozmaitych spółek. Przecież rząd winien prowadzić docelową politykę polegającą na tym, żeby wszystkie instytucje państwowe znajdowały swoje siedziby w zasobach Skarbu Państwa, a nie obiekty należące do Skarbu Państwa są sprzedawane, po czym są wynajmowane od różnych spółek, spółeczek i osób fizycznych za dość ciężkie pieniądze. Tak, bo żaden tak wygląda, racjonalny panie, gospodarz tak, nie postępuje.
Panie pośle, że no, przychodzi nowy rząd, jak gdyby tworzy następne. Nie warto, prawda, mieć siedziby jednej konkretnej, chyba tylko ministerstwa, ale pozostałe agendy no, w wynajmowanych pomieszczeniach, bo a nuż to powołamy, a to zlikwidujemy. I tutaj nawet takie słowo pana posła Rafała Grupińskiego z Platformy Obywatelskiej, który mówi, że instytut sam jest sobie winien, bo nie potrafił dopilnować swoich spraw. Od razu mu odpowiada pan Andrzej Arseniuk, zastępca, że IPN nigdy nie był stroną, która w jakikolwiek sposób była zaangażowana w zapewnienie sobie budynku. I chyba też no, nie taka rola jest Instytutu Pamięci Narodowej, który ma też wykonywać swoje ustawowe zadania, w których chyba nie ma wpisanego, ale że dbajcie o budynek.
Oczywiście, że tak. To rząd był zobowiązany zapewnić siedzibę. Mało tego, o tej trudnej sytuacji prezes IPN-u wielokrotnie monitował rząd. Prosił o dodatkowe środki z rezerwy budżetowej po to, żeby móc ten budynek odkupić. Bo z taką ofertą, jak już wspomniałem wcześniej, nowy właściciel się zwrócił do IPN-u. Minister skarbu i premier milczeli na ten temat, wypowiadając się ironicznie, że jak IPN chce, to niech kupi z własnych środków, a chcę podkreślić, że przecież budżet jest tak kształtowany, że przewiduje się środki tam na działalność, a nie na kupno obiektów. A gdy Instytut Pamięci Narodowej sugerował potrzebę przygotowania takich środków, to oczywiście zignorowano. Nadto z roku na rok, jak już powiedziałem na wstępie, dokonywano drastycznych cięć w budżecie Instytutu Pamięci Narodowej. Także mówienie w tej chwili, że Instytut Pamięci Narodowej nie zadbał o swoją siedzibę, jest po prostu wielką hipokryzją brutalnym kłamstwem.
Myśli pan, że państwo tutaj we właściwy sposób zaradzi? Czy jest jakieś jeszcze, no nie wiem, dobre rozwiązanie tej sprawy?
Więc dobrym rozwiązaniem, jak się okazuje, no byłoby to, żeby podjąć działania, by Instytut Pamięci Narodowej mógł pozostać w dotychczasowej siedzibie. Mówienie dziś, bo znowu rzucono hasło, że jest już znaleziony obiekt, to tylko w mediach się pojawiła taka wypowiedź, no trzeba podkreślić, że to jest z punktu widzenia logistycznego bardzo trudna operacja. Przeprowadzić Instytut Pamięci Narodowej, ja chcę tylko podkreślić, żeby sobie wyobrazić, o czym my mówimy, jeżeli się zważy, że w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej znajduje się ponad 100 tysięcy, ponad 100 kilometrów akt, a więc jak się ułoży akta spraw na półce, to jest, ta półka wynosiłaby ponad 100 kilometrów długości.
Czyli z Warszawy do Radomia.
To jest taka ilość dokumentów. Teraz można sobie wyobrazić, przecież nowe pomieszczenia nie są dostosowane do przechowywania takich dokumentów. Tu włożono wiele pieniędzy, żeby w sposób profesjonalny zabezpieczyć akta, by stworzyć możliwości do korzystania z nich i tak dalej. Można sobie wyobrazić, co się będzie działo, jak będzie wyglądała przeprowadzka, ile może dokumentów zginąć i tak dalej, i tak dalej. To jest rzeczywiście mocne uderzenie w to, żeby po pierwsze sparaliżować pracę Instytutu Pamięci Narodowej, bo sobie można wyobrazić, jak Instytut będzie mógł funkcjonować, wywiązywać się ze swoich obowiązków w sytuacji, kiedy będzie zobowiązany do wykańczania nowej siedziby, kiedy będzie zmuszony do dokonywania tak potężnej operacji, jaką jest przeprowadzka. Więc wiadomo jest, że zostaną sparaliżowane podstawowe funkcje Instytutu Pamięci Narodowej. Ale jaki jest stosunek rządzących do Instytutu Pamięci Narodowej, to pokazuje chociażby dzisiejsza sytuacja. Dziś w porządku obrad Sejmu jest rozpatrzenie sprawozdania Instytutu Pamięci Narodowej z działalności za rok 2009, 2010 i za rok 2011. Instytut Pamięci Narodowej jest zobowiązany co roku składać takie sprawozdania i co roku takie sprawozdania Instytut Pamięci Narodowej składał. Dziś się dopiero doczekał, że będzie rozpatrzone sprawozdanie przez Sejm za rok 2009 i to łącznie z rokiem 2010, łącznie z rokiem 2011. Instytut Pamięci Narodowej jest traktowany jako niechciane dziecko i stale spychane na margines. Warto też jeszcze przytoczyć, bo to chyba też nie przypadek, że właśnie dziś, kiedy są rozpatrywane sprawozdania z działalności Instytutu Pamięci Narodowej, kiedy Instytut boryka się z trudnościami lokalowymi, właśnie dziś na posiedzeniu Sejmu będzie rozpatrywany projekt ezeldowski ustawy o likwidacji Instytutu Pamięci Narodowej. Odgrzany sprzed 4 lat kotlet, obecnie przedstawiony Sejmowi projekt ustawy jest tożsamy z tym, jaki 4 lata temu SLD skierowało do Sejmu.
Panie pośle, posłowie z Sojuszu jednocześnie wnioskują, aby został zniesiony obowiązek składania oświadczeń lustracyjnych, tak? Więc znowu no, nie tak. Ma rzeczowej debaty na temat roli IPN-u, można powiedzieć, w tym odkłamywaniu historii albo w poszukiwaniu prawdy, tak, w pomaganiu nam stanąć, jeżeli mówimy nad historią, zastanowić tak. Się i upominaniu się o tą prawdę, bo to też trzeba szerszy kontekst zobaczyć, a tu można powiedzieć każdy w swoją stronę, inni jeszcze powiedzą, że to jest instytut pewnego nieporozumienia, więc to kolejny aspekt jakiejś zabawy czy śmiesznostek, a przecież to chodzi o chociażby sprawy Katynia, tak?
Ale to nie jest w ogóle Instytut Pamięci Narodowej, to nie jest coś takiego, co nas w jakiś szczególny sposób wyróżnia spośród wielu innych państw bloku wschodniego. Trzeba podkreślić, że jednym z pierwszych takich instytutów to był Instytut Gałka w Niemczech. Niemcy postanowili rozprawić się ze swoją przeszłością komunistyczną. I taki instytut w Niemczech istnieje. Niemal we wszystkich krajach obozu postsowieckiego odpowiedniki Instytutu Pamięci Narodowej funkcjonują. Niektórzy wzorowali się, tworząc takie instytucje, na Instytucie Pamięci Narodowej. A więc jest generalna potrzeba. Jeżeli chcemy budować coś nowego, to musimy uporać się z przeszłością. To poza wszelkim sporem. W ogóle paradoksem jest to, że Polacy, którzy zburzyli komunizm, nie są w stanie rozprawić się ze spuścizną komunizmu. No ale cóż się dziwić, ludzie, którym dobrze się wiodło za czasów PRL-u, którzy piastowali rozmaite stanowiska, oni sentymentem ciągną właśnie w tamtą stronę. No gdzież się ci ludzie podzieli? Oni przecież byli i dalej są. Dziś zobaczyłem taką piękną karykaturę pana Andrzeja Krause, opublikowaną w jednym z tygodników, podpisaną w ten sposób. Byłem w ZOMO, byłem w ORMO, teraz jestem za Platformą. To w poniedziałkowym wydaniu jednego z tygodników. Myślę, że satyryczne ujęcie, ale tkwi chyba w tym istota rzecz.
Panie pośle, chciałem zapytać też, bo już słyszeliśmy pierwsze informacje z ust pana posła Antoniego Macierewicza, słowo o raporcie z prac zespołu smoleńskiego. On jest dostępny w internecie, możemy sobie do niego zajrzeć. Mówi się, że najbardziej prawdopodobną przyczyną katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku były eksplozje, które zniszczyły samolot w powietrzu. Taką tezę zawiera raport z prac parlamentarnego zespołu smoleńskiego, który od poniedziałku jest, jak wspomniałem, dostępny w internecie. Dokument ten stanowi rozszerzenie wersji tej z 10 sierpnia. Co więcej, według autorów opracowania zespołu parlamentarnego, no on udowodnił niezgodność z prawdą głównych tez rosyjskiego raportu MAK dotyczącego katastrofy smoleńskiej. I jak zaznaczono, tezy te dotyczące przebiegu i przyczyn katastrofy zostały powtórzone w raporcie Komisji Badań Wypadków Lotnictwa Państwowego, czyli tak zwana Komisja Jerzego Millera. Co dalej, prawda? Bo można powiedzieć, zespół wykonał potężną pracę. Pytanie o to, na ile państwo tutaj podjęło te właściwe wysiłki, bo tam też i w tym dokumencie pokazano, co stało się, tak? Jak działały, można powiedzieć, organy państwa, tu marszałek Sejmu, organy prokuratorskie, jakieś, no nie wiem, działanie nawet na szkodę interesu Rzeczypospolitej Polskiej, nierzadko sprzeczne z konstytucją. na którą się bardzo często powołujemy, ta ustawa zasadnicza, do której w zasadzie każde nasze działanie ma odniesienie.
Tak, to wszystko prawda, co ojciec powiedział. Trudno w tej audycji rozwijać każdy z tych wątków, chociaż on, każdy z nich wymaga szczegółowego i osobnego omówienia. Rzeczywiście raport zespołu jest druzgocący, obnażający przede wszystkim nieprawidłowości, jakich dopuściły się instytucje państwa polskiego, współpracy rządu polskiego z Putinem przeciwko polskiemu prezydentowi. Poza plecami prezydenta podejmowane były różne decyzje. Później sama wizyta, kompletnie nieprzygotowana, w szczególności służby nie wywiązały się z obowiązków, które na nich ciążył. Rodzi się pytanie, czy były to zwykłe zaniechania, tak jak rząd często chce powiedzieć, przynajmniej w odniesieniu do ostatniej afery Amber Gold. Zawinił człowiek, zawiniły procedury. Nic podobnego. Były procedury, ludzie wiedzieli, co do nich należy. Wyspecjalizowane służby rutynowo zawsze pewne czynności wykonują i znowu, tak jak w aferze Amber Gold, co się stało, że nic nie zadziałało. Żadna ze służb nie wywiązała się ze swoich obowiązków. I próby ucieczki, że się będzie teraz do przodu tworzyć nowe prawa, żeby się więcej podobne sytuacje nie powtórzyły. To nie jest wyjście. Jeżeli... Mówię tutaj o innych wydarzeniach, chociażby o tej ostatniej aferze Amber Gold. Powiada się, że prawo nie zostało wykonane, to uchwalimy nowe prawo, bo tamto nie zostało wykonane. Nie, trzeba wyegzekwować to prawo, które było uchwalone. Nie można ciągle żyć w takiej atmosferze, że jeżeli coś nie funkcjonuje zgodnie z prawem, to uchwalimy nowe prawo i będziemy bardzo zadowoleni, że uchwaliliśmy nowe prawo. Raport przede wszystkim... Wracając do raportu zespołu smoleńskiego, wyraźnie też wskazuje, że zarówno Komisja Millera, jak i oczywiście MAK wprowadzały opinię publiczną w błąd. Nie przeprowadzono podstawowych badań. Jedyne badania, jakie zostały przeprowadzone, to są właśnie badania przeprowadzone przez profesorów ze Stanów Zjednoczonych, Biniendę i pana profesora Nowaczyka, a także pana profesora doktora Szuladzińskiego z Australii. Póki co, mimo różnej takiego niezadowolenia w kręgach prorządowych, nikt nie podjął się polemiki z ustaleniami panów profesorów. Natomiast coraz więcej środowisk naukowych w Polsce akceptuje tego rodzaju ustalenia. To też o czymś świadczy. Zespół w dalszym ciągu będzie pracował, dlatego że krok po kroku posuwamy się do przodu. Stale to dokonujemy nowych odkryć, które zostały zatajone przed opinią publiczną, zarówno przez Komisję Millera, nie mówiąc już o MAK-u, bo to jest rzecz oczywista. Natomiast Komisja Millera posługiwała się w zasadzie, można powiedzieć, raportem MAK-u i wiernie dbała o to, ażeby nic w tym w sposób zasadniczy nie zmienić. Także pracy przed zespołem do spraw zbadania katastrofy smoleńskiej, zespołem parlamentarnym jest jeszcze wiele. Mam nadzieję, że wszystko to ukończy się sukcesem. Gdybyśmy nie mieli w sobie takiej wiary, no to rzeczywiście trudno byłoby podejmować się tego zadania. Myślę, że kto nie sięga po rzeczy niemożliwe, nigdy ich nie osiągnie. I my też, wydawałoby się, na początku zaczęliśmy sięgać, wydawałoby się, po rzeczy niemożliwe. Zespół był ośmieszany, wykpiwany, że przecież nie ma uprawnień, nie ma kompetencji, na pewno nic nie potrafi. Specjalistyczne organy, prokuratura i inne rozwiążą problemy i wyświetlą prawdę. Okazuje się, że jakoś im nie bardzo spieszno do tej prawdy.
Panie prokuratorze, że panie pośle, że ten można być raport z prac zespołu pozostanie tylko na stronie internetowej, czy rzeczywiście stanie się coś więcej, bo przecież tutaj nawet pokazuje ten raport, podkreśla, że po katastrofie rząd pana premiera Donalda Tuska odrzucił pomoc ekspertów z NATO, Unii Europejskiej, z Polski. Różne kraje chciały służyć, a zgodził się na rosyjski dyktat w sprawie wyjaśnienia katastrofy. Jakby są zbieżne te raporty Maku i komisji Jerzego Millera.
To też przecież o czymś świadczy, po której stronie tutaj opowiada się rząd. Zresztą dziwiłoby, gdyby NATO się nie zaoferowało swojej pomocy. Wszak w katastrofie smoleńskiej zginęło kilku generałów, to nie tylko generałów, szefów poszczególnych rodzajów sił zbrojnych Rzeczpospolitej, czego jeszcze nigdy w historii nie bywało, ale zginęli generałowie natowscy. W interesie NATO było zadbanie o to, ażeby nie ujawniona została tajemnica wojskowa, a przecież w posiadaniu takowej mogli i prawdopodobnie i zapewne byli generałowie, posiadali przy sobie różne nośniki, a zatem, które dostały się w ręce strony rosyjskiej, nienależącej do NATO, to musiło przecież niepokoić Sojusz Północnoatlantycki. Tym niemniej Polacy zachowali się biernie, nie skorzystali z tej pomocy, nie skorzystali z pomocy NATO, nie skorzystali z pomocy Unii Europejskiej i innych państw, które taką pomoc oferowały. Jedyną możliwą sytuacją w tej chwili, która by bardzo pomogła, to jest powołanie Międzynarodowej Komisji Śledczej, ale na to nie ma zgody rządzących. No trudno sobie wyobrazić, to też przecież coś pokazuje, że rządzący boją się Komisji Międzynarodowej. Dlaczegoż się boją? Powinni być żywotnie zainteresowani tym, żeby taka komisja powstała. Jeżeli nie poczuwają się do winy, to niechże ona definitywnie oczyści rządzących z wszelkich win. Tymczasem wzbranianie się, podobnie jak wzbranianie się w przypadku Amber Gold, też właśnie Platforma i PSL wzbraniały się przed tym, żeby taka komisja nie powstała, żeby nie wyświetliła prawdy. I to chyba wszystko na ten temat, co można w tej audycji powiedzieć.
Bardzo dziękuję, panie pośle, za rozmowę. No, zobaczymy, jakie będą reakcje. Pewnie rząd też musi mieć chwilę czasu, nim przemyśli swój następny krok. Dziękuję bardzo.
Serdecznie dziękuję. Szczęść Boże Ojcu,
szczęść Boże. Naszym gościem w audycji Aktualności nie był pan poseł Stanisław Piotrowicz.